Był 8 maja roku 2019, rocznica zakończenia w Europie II wojny światowej. Tej, która zdecydowanie jest coraz bardziej zapomniana w Republice Federalnej Niemiec. Zresztą ta data w tym przypadku była akurat zwykłym zbiegiem okoliczności. 26-letnia Verena Balsen, młodziutka miliarderka i spadkobierczyni najsłynniejszej niemieckiej firmy produkującej ciastka, wygłaszała przemówienie na biznesowej konferencji w Hamburgu. Zawsze uśmiechnięta, błyskotliwa absolwentka New York University i King's College w Londynie to reprezentantka świeżego pokolenia w niemieckim biznesie. Ludzi, którzy w gospodarkę wnoszą ożywczy powiew, zrównoważony rozwój i poszanowanie dla środowiska. Tak przynajmniej brzmią slogany, którymi promuje się ta młoda i zdolna biznesowa wizjonerka. Dziedziczka fortuny Balsenów w czasie typowego spotkania białych kołnierzyków nieoczekiwanie jednak zaszokowała odbiorców. Gdy otrzymała z sali pytanie o konieczność zwiększenia podatków dla najbogatszych, stwierdziła hardo, że jako właścicielka 25% udziałów w firmie może sobie kupić najdroższy jacht i nikt jej tego nie zabroni. Kilka dni później powtórzyła te argumenty w wywiadzie dla Bilda, ale gdy dziennikarz zapytał, dlaczego tak ostentacyjnie chwali się bogactwem zbudowanym przez jej rodzinę w czasach III Rzeszy, odparła, że jej przodkowie z firmy Balsen w czasie wojny płacili robotnikom przymusowym dokładnie tyle samo co Niemcom i przecież całkiem dobrze ich traktowali. To wywołało burzę. Niefortunna dla firmy i zupełnie fałszywa wypowiedź dziedziczki pokazała, w jakim zakłamaniu po wojnie działała niemiecka gospodarka. Niektóre z największych firm RFN bazowały bowiem na kapitale zbudowanym w latach 1933-1945. To oznaczało zyski, najpierw z przejmowania majątku niemieckich Żydów, a już w czasie wojny z eksploatacji podbitych przez Rzeszę europejskich państw i milionów robotników przymusowych. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z holenderskim dziennikarzem ekonomicznym Dawidem de Jongiem, autorem książki Nazi Billionaires. Nazywam się Cezary Korycki, a to jest Historia, jakiej nie znacie.
Historia, jakiej nie znacie.
Ludu pracujący z stolicy!
It is a dream deeply rooted in the American dream.
We'll never surrender.
Czemu tę rękę władza ludowa odrąbie?
Zanim Hitler doszedł do władzy, wielu z niemieckich przemysłowców skrycie wspierało NSDAP. A później dzięki temu przejmowało konkurencyjne firmy od żydowskich właścicieli lub skupowało za bezcen udziały żydowskich wspólników. A już w czasie wojny, gdy Rzesza przestawiła gospodarkę na tryb wojennej machiny, ci sami ludzie zarządzali przedsiębiorstwami zaangażowanymi w niszczenie kontynentu i eksterminację jego mieszkańców. Druga wojna światowa kosztowała Europę istnienia kilkudziesięciu milionów ludzi. Co najważniejsze, całość operacji gospodarczej Niemców realizowana była z udziałem niewolniczej pracy kolejnych milionów robotników przymusowych ze wszystkich podbitych krajów. Czy dziś niedobrze o tym mówić? Trzeba o tym mówić. Zwłaszcza, że w procesach norymberskich został oskarżony tylko jeden najważniejszy przedsiębiorca – Friedrich Flick. Człowiek, który najpierw dotował NSDAP, później był głównym zarządcą wojennej gospodarki Rzeszy, a w swoich zakładach zatrudniał około 50 tysięcy niewolników z podbitych krajów. Zorganizowano w Norymberdze także pomniejsze procesy dla IG Farben i Krupsa, ale były jednak farsą. Głównie ze względu na niską skalę wyroków za bestialstwo i późniejsze kariery sądzonych. Wyrok, jaki otrzymał Flick, wyniósł 7 lat, ale po jego odbyciu i tak wrócił do gry w biznesie. Został najbogatszym człowiekiem RFN. Jego historia to tylko jeden z przykładów wielu powojennych niemieckich przedsiębiorstw, które największe sukcesy odnotowywały w czasach nazistowskich. Nasze dochodzenie związane z tajemnicami największych niemieckich fortun postanowiłem podzielić na trzy części, a w każdym przyjrzeć się jednemu z bohaterów. Najpierw porozmawiamy o latach 30., gdy biznes wspierał partię narodowo-socjalistyczną. Później o czasach wojny, gdy najbardziej korzystał na ogólnoświatowej tragedii, dokładając swoją rękę do ludobójstwa. A na końcu przyjrzymy się temu, w jaki sposób w czasach RFN firmy ubrudzone nazizmem odbudowywały swoją potęgę i jak całkiem niedawno zaczęły w kontrolowany przez siebie sposób umiejętnie odsłaniać tylko niektóre fragmenty swojej historii. Na początku tej opowieści warto wyjaśnić kwestię, która zwłaszcza w języku polskim jest cały czas nurtująca. Często dyskutujemy, czy to, co działo się w czasie wojny w Polsce i w Europie, zrobili naziści czy Niemcy. Zwłaszcza, że w języku angielskim słowo nacji w ostatnich latach staje się być coraz bardziej poprawne politycznie. W kontekście wojny w opracowaniach historycznych i mediach już na stałe zaczęło być wykorzystywane, a w kontekście wojennym prawie w ogóle nie używa się słowa German, czyli o zbrodniach Niemców. I o tę kwestię zapytałem mojego dzisiejszego gościa, holenderskiego dziennikarza i autora książki Nazi Billionaires, Dawida De Jonga. To jest bardzo interesujące i zupełnie zgadzam się z tobą. Dzisiejszy świat zaczął używać słowa nacji, jakby oznaczało jakąś siłę, która przybyła z innej planety, która w jakiś sposób przejęła władzę w tym kraju. Tak, to byli Niemcy, ale tu się muszę usprawiedliwić, że odnośnie książki tytuł Niemieccy miliarderzy by nie zadziałał. Nic nie znaczyłby dla odbiorcy, jest zbyt ogólny, a słowo nazistowski od razu wyjaśnia, o czym jest mowa. Odnośnie terminu, to zgadzam się z tobą, że to byli zasadniczo Niemcy, technicznie rzecz biorąc z Niemiec i z Austrii, bo przecież gdzie indziej mogłeś być członkiem partii nazistowskiej, jak tylko w tych krajach. Dlatego masz dużo racji. Naziści to Niemcy i dobrze, że poruszamy ten temat, gdyż troszkę to zaczyna być niebezpieczne, gdy stosujemy to pojęcie, wymyślając sobie jakichś nazistów, obcych z kosmosu. Dlatego zawsze zwracam uwagę, tu w języku angielskim, abyśmy stosowali słowo okupowana przez Niemców Europa albo okupowana przez Niemców Holandia albo okupowana przez Niemców Polska. Bo nie można mówić o Europie okupowanej przez nazistów. Podobnie niemieckie obozy koncentracyjne, które przecież zostały stworzone przez Niemców. Zbudowano je przez SS, gdzie należeli Niemcy. Choć inna sprawa, że w tej formacji było troszkę ochotników z innych krajów, jak choćby także holenderscy ochotnicy z SS. Oczywiście temat Waffen-SS i zaciągających się do nich różnych narodowości okupowanej Europy mógłby stanowić inny odcinek, więc pozwólcie, że nie rozwijałem tego tematu, skupiając się w tej części na czymś zupełnie innym. Tym, w jaki sposób cała idea czystości rasowej Hitlera sprzęgła się z tendencją, która w kapitalizmie i walce rynkowej istniała od zawsze, czyli dążeniem do eliminacji konkurencji. A co gdy konkurencja to ludzie, którzy znajdują się na czarnej liście państwa jako element wrogi lub, jak chciało NSDAP, nieczysty rasowo? Dawid De Jong w swojej książce i w swoich badaniach opisuje szczególnie wyraźny przypadek procesu tzw. aryzacji, nazwanej także arianizacją. Choć to słowo rzadko spotykane jest w polskich opracowaniach dotyczących historii III Rzeszy, to jednocześnie jest kluczem do rozumienia ekonomicznej idei narodowego socjalizmu, który był sposobem przede wszystkim na odebranie własności niemieckim Żydom. Często także wyeliminowanie nieczystych rasowo wspólników, którzy po dojściu Hitlera do władzy byli przez Niemców szantażowani czy zmuszani do sprzedania udziałów po wartości akcji znacznie niższej niż rynkowa. Kojarzycie wspaniałą markę Porsche oraz znane i lubiane Volkswageny. Według historyków to właśnie takie działania jak szantaż wobec żydowskiego wspólnika zbudowały sukces tych marek jeszcze przed wojną. Są one bowiem niechlubną kartą biografii nazwanego później geniuszem motoryzacji Ferdinanda Porsche, który już w 1933 roku przyczynił się do wygnania z kraju swojego wspólnika i prawdziwego twórcę tej firmy, Adolfa Rosenbergera. Ten mający żydowskie pochodzenie niemiecki kierowca rajdowy pod koniec lat 20. po wypadku samochodowym postanowił skupić się na biznesie. W 1931 roku wraz z Porschem i Antonem Piechem założyli firmę motoryzacyjną. Porsche, który dał jej nazwę, był wprawdzie sprawnym konstruktorem, ale to Rosenberg miał smykałkę do pozyskiwania pieniędzy na inwestycje. I takie pieniądze pozyskał na budowę zakładów w Stuttgarcie. 5 września 1935 roku, 10 dni przed uchwaleniem norymberskich ustaw rasowych, mający żydowskie pochodzenie Rosenberger został aresztowany przez Gestapo w swoim rodzinnym mieście pod Stuttgartem. Został oskarżony o znieważenie rasy i osadzony w więzieniu w Karlsruhe. Jego przestępstwem było umawianie się z niemiecką kobietą. Później został przeniesiony do Kislau, obozu koncentracyjnego. Pomimo tego, że Porsche i Piech byli ludźmi wpływowymi, nie zrobili nic, by pomóc wspólnikowi. Zamiast tego po wyjściu z obozu zaproponowano mu sprzedanie 10% udziału w firmie. Nabywcą miał być syn Porschego, Ferry. Borykające się wcześniej z problemami przedsiębiorstwo pod egidą NSDAP w końcu zaczęło przynosić zyski. A strzałem w dziesiątkę miała być idea Hitlera, podsunięta mu przez Porschego. Samochodu dla ludu. Volkswagen, nazywany później u nas Garbusem, miał być autem, na które stać było każdego niemieckiego robotnika. W tym czasie Rosenberger już opuścił Niemcy i przenosił się do Paryża. Jego związki z własną firmą zostały zerwane tuż przed wybuchem wojny. Rosenberger udał się do USA, a wtedy Adolf Hitler już kładł kamień węgielny pod budowę fabryki Volkswagena. Niemieckie państwo rozpoczęło proces odbierania Rosenbergerowi obywatelstwa. I zresztą nie był to przypadek odosobniony. Współtwórca firmy Porsche w 1948 roku, czyli już po wojnie, domagał się restytucji, przywrócenia go na stanowisko udziałowca firmy, którą współtworzył z takim samym wkładem, jaki miał Ferdinand Porsche i Anton Piech. Gdy sprawa trafiła do sądu pod koniec września 1950 roku, prawnik Porschego i Piecha zaproponował adwokatowi Rosenbergera ugodę. Około 144 tysięcy dolarów plus samochód. Adolf Rosenberger zmarł jednak w roku 1967 jako Alan Robert w Los Angeles. Przyczyną był atak serca. Prawie dekadę po śmierci Rosenbergera Ferry Porsche opublikował swoją pierwszą autobiografię, w której nie tylko przekręcił prawdę o aryzacji firmy i wygnaniu wspólnika z III Rzeszy, ale także pominął historię innych niemieckich Żydów, którzy zostali zmuszeni do sprzedania swoich firm i ucieczki z kraju. Na przykładzie działań Ferdinanda Porschego i Antona Piecha można stwierdzić, że aryzacja gospodarki była tak naprawdę jednym z filarów działań NSDAP. No właśnie tak, z pewnością była. To był jeden z elementów działania mającego na celu przejęcie żydowskiej własności i udziałów w korporacjach. A później zostało to rozszerzone na wszystkie terytoria okupowanej Europy. Można powiedzieć, że ta idea była pierwszą. Usunąć, ukraść majątek wszystkich żydowskich obywateli. Później to samo zrobić we wszystkich kolejnych podbitych krajach. Najpierw zaczęto odbierać obywatelstwo, później zmuszano ludzi pochodzenia żydowskiego do noszenia specjalnych odznaczeń. Więc tu można się zgodzić, że podstawy tego działania i aryzacji były czysto ekonomiczne. Zresztą sama aryzacja to jest pojęcie gospodarcze, ale ponadto słowo i wyrażenie bardzo cyniczne, już w samej swojej nazwie, bo przecież oznacza wyeliminowanie z niemieckiej gospodarki nieczystych rasowo komponentów. Komponentów, czyli właścicieli przedsiębiorstw i przejęcie ich majątku. Opowieść druga. Günter Quandt. Panowie i niewolnicy. W 1946 roku Günter Quandt, patriarcha dynastii, która stworzyła największe imperium gospodarcze III Rzeszy i która przede wszystkim do dziś kontroluje słynną firmę produkującą auta BMW, został aresztowany za współpracę z nazistami. I tak dziwne, że nie stało się to od razu po kapitulacji Niemiec, bo Quandt był w czasie wojny prawdziwym rekinem niemieckiego biznesu. Amerykańskie wojska w 1945 roku odkrywały subobozy koncentracyjne i miejsca kaźni robotników przymusowych, ale temat nie budził zainteresowania. Jakby nie wiedziano, że cała machina musiała mieć przecież menadżerów i swoich właścicieli. Günter Quandt osiągnął sukces już w czasie I wojny światowej. Rodzinne przedsiębiorstwo dorobiło się fortuny na dostawach dla pruskiej armii. To Quandt produkował miliony mundurów, w których żołnierze szli do okopów I wojny światowej. Po wojnie był krezusem, a to pozwoliło mu na zakup Akkumulatoren Fabrik AG, firmy, która później stała się słynną Wartą. Takie nośniki energii także były elementem przemysłu zbrojeniowego, chociażby w postaci zasilania elektrycznych silników U-botów. Quandt zaczął nabywać udziały w BMW i Daimler-Benz. Był dopiero rok 1921, a on mając 40 lat i będąc wdowcem, poznał w pociągu młodszą o 20 lat Magdę Rietschel. Ta prawdziwie nordycka blondynka stała się jego żoną i matką drugiego syna Haralda. Starszy Herbert pochodził z poprzedniego małżeństwa. Ten romantyczny, że może bardziej matrymonialny wątek jest tu szalenie istotny, gdyż Magda później rozwiodła się z Quandtem i związała z Józefem Goebbelsem, stając się słynną Magdą Goebbels, matką sześciorga jego córek i powierniczką Adolfa Hitlera. Małżeństwo Goebbelsów zginęło śmiercią samobójczą w roku 1945, w ostatnich tygodniach wojny. Zamordowali uprzednio wszystkie swoje dzieci. Jedynym potomkiem Magdy, jaki nadal żył, był Harald Quandt, wtedy oficer Luftwaffe, a później jeden z najważniejszych biznesmenów przyszłego RFN. Wróćmy jednak do jego ojca i czasów przedwojennych. Po dojściu Hitlera do władzy, Günter Quandt staje się orędownikiem nowego systemu. W 1937 roku Hitler nadał mu tytuł przywódcy gospodarki wojskowej, podobnie jak innym przemysłowcom, którzy odegrali wiodącą rolę w przemyśle Rzeszy. Firmy Quanta dostarczały amunicję, karabiny, artylerię i baterie, wykorzystując w co najmniej 3 fabrykach niewolników z obozów koncentracyjnych. Dziesiątki tysięcy tych robotników zginęło. Na terenie fabryk często znajdowały się miejsca egzekucji dla buntowników. W zakładach AFA pracowali więźniowie z obozu Stecken i podobozu Neuengamme. W innych zatrudniano więźniów z Mauthausen. Nikt nie przejmował się, że w niektórych z fabryk w ciągu roku w wyniku wycieńczenia umierało kilkuset robotników przymusowych. Traktowano to jako naturalną wymianę siły roboczej. Niemcy tuż przed kapitulacją mordowali przymusowych robotników. Tak stało się choćby w czasie zbrodni w Gardelegen, gdzie około 1000 więźniów, w większości Polaków, zostało spalonych w stodole. Zapytałem Dawida de Jonga, skąd pochodzili spaleni wtedy w tej stodole robotnicy przymusowi, zamordowani na kilka dni przed zakończeniem wojny. Tak więc część z nich pochodziła z AFA, czyli fabryki Quanta, zajmującej się wytwarzaniem baterii. Tam musiało być setki ludzi, którzy zostali zamordowani w Gardelegen. Później ta sama fabryka baterii uległa przekształceniom i stała się częścią Warty, która dzisiaj też jest znana z produkcji baterii. Zatem możemy przyjąć, że to właśnie pracownicy przymusowi z tego koncernu zostali spaleni w stodole w Gardelegen. Byli to ludzie pracujący w Hanowerze, praktycznie jako niewolnicy. Tuż przed wojną zostali przepędzeni i finalnie właśnie tam ich zamordowano. Günter Quandt był znaczącym przemysłowcem, tak samo znaczącym jak Flick. Był sądzony po wojnie, ale nie został w znaczący sposób ukarany. A przecież w swoich fabrykach broni i akumulatorów zatrudniał około 60 tysięcy przymusowych robotników, w tym jeńców i więźniów obozów koncentracyjnych. Nigdy jednak nie został uznany za winnego tego procederu i wyszedł z tego zupełnie bez szwanku. W Polsce jego działania powinny szczególnie interesować, gdyż 1/3 zatrudnionych robotników przymusowych pracowała w fabryce amunicji w Wielkopolsce, w Poznaniu. Słynny amerykański prawnik Benjamin Ferencz miał stwierdzić, że gdyby znane później dowody przeciwko Quandowi zostały przedstawione sądowi, zostałby oskarżony o te same przestępstwa co dyrektorzy IG Farben. Tylko że Ginter Quandt najpierw ukrywał się przed Brytyjczykami, później zatrzymano go, ale wypuszczono bez wyroku. Zasiadał w radach nadzorczych różnych niemieckich firm, takich jak Daimler-Benz, Deutsche Bank czy AEG. W 1951 roku został nawet uhonorowany przez Uniwersytet we Frankfurcie. Jego dwaj synowie, Herbert i Harald, po śmierci ojca wspólnie zarządzali spadkiem. Grupa Quandów już w latach 50. XX wieku to było aż 200 przedsiębiorstw z różnych branż, od tekstylnej do farmaceutycznej. I co najważniejsze, ta rodzina miała znaczące udziały w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym, w tym około 10% akcji Daimler-Benz i 30% BMW. Majątek zmarłego w 1967 roku Haralda Quanda odziedziczyło jego 5 córek. Obecnie wartość przedsiębiorstwa Harald Quandt Holding, nazwanego na cześć ich ojca, wynosi około 6 miliardów dolarów. Opowieść trzecia. Friedrich Flick. Od Norymbergi do transakcji z Deutsche Bank. Wspomniany wcześniej Ginter Quandt nie poniósł żadnej odpowiedzialności za napędzanie machiny ludobójstwa. Inni, jak choćby Ferdinand Porsche, jego syn Ferry oraz Anton Piech, zostali wprawdzie zatrzymani przez władze francuskie po wojnie, ale nie chodziło o sprawiedliwość, ale wykorzystanie ich wiedzy w przemyśle motoryzacyjnym. Wkrótce jednak zostali wypuszczeni, choć wiekowy Ferdinand spędził w odosobnieniu aż 20 miesięcy i zmarł w roku 1951. Jego syn Ferry w tym czasie zakładał swoją fabrykę słynnych samochodów Porsche. Jedynymi przedsiębiorcami III Rzeszy, którzy stanęli przed Trybunałem Norymberskim, byli dyrektorzy koncernu IG Farben. 13 z nich zostało skazanych na kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Podjęto także decyzję o całkowitej likwidacji koncernu i konfiskaty jego aktywów. Ostatecznie jednak zaniechano likwidacji i w roku 1951 podzielono koncern na przedsiębiorstwa. Innym sądzonym był Alfred Krupp, członek NSDAP i potentat przemysłu zbrojeniowego, wykorzystujący również więźniów obozów koncentracyjnych. Sąd skazał go na 12 lat pozbawienia wolności i konfiskatę majątku. Wyszedł przed czasem, w 1951 roku, ale 2 lata później wrócił na piastowane w trakcie wojny stanowisko w firmie. Innym procesem była sprawa Friedricha Flicka, który również zatrudniał niewolników z obozów koncentracyjnych. Ten przedsiębiorca w czasie III Rzeszy był jednym z jej najbogatszych obywateli. O rozliczenia powojenne tych ludzi pytam Dawida de Jonga. Kary były stanowczo za niskie. Ci, którzy faktycznie zostali aktywnie ukarani za udział w zbrodniach, byli bardzo nieliczni. A przecież winna była III Rzesza, setki tysięcy, jeśli nie miliony obywateli tego państwa. Obywateli późniejszych Niemiec, tak samo wschodnich, jak i zachodnich. To oni byli za to wszystko odpowiedzialni. Za jedne z najbardziej przerażających zbrodni w historii ludzkości. I oczywiście bardzo niewielu z nich zostało postawionych przed sądem. Oczywiście to wszystko wynikało z decyzji politycznych. Początku zimnej wojny i decyzji Amerykanów, którzy od początku roku 1947 zdecydowali się na odbudowę zachodnich Niemiec jako silnej gospodarki, silnego państwa i demokracji. RFN miało być buforem przeciwko Związkowi Radzieckiemu i okupowanym Niemcom Wschodnim. To był jakiegoś rodzaju kompromis polityczny, który można zrozumieć, ale finalnie wyszło to naprawdę bardzo źle. Setki tysięcy ludzi dokonujących nazistowskich zbrodni nie poniosło żadnych konsekwencji. Nie mówiąc już nawet o sympatykach tego ustroju i członkach NSDAP. Trafiali oni z powrotem do władz, szczególnie zachodnioniemieckich. A te władze nie były zainteresowane prawdziwym karaniem swoich rodaków za zbrodnie, które sami popełniali. I sympatie, które przecież jeszcze sami kilka lat wcześniej żywili. W latach 50. XX wieku wydarzył się w RFN cud gospodarczy i wszystko zostało zapomniane. W Norymberdze odbyły się procesy przemysłowców. Przed sądem stanął Flick, przedstawiciele firmy Krupps i IG Farben. Ale było to tylko symboliczne postawienie przed sądem nielicznej elity niemieckiego biznesu. Według mnie to było stanowczo za mało. Flick był jedynym biznesmenem, który w Norymberdze miał swój własny proces. W 1947 roku otrzymał wyrok 7 lat więzienia za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Po wyjściu na wolność w pierwszej połowie lat 50. odbudował swój konglomerat gospodarczy i został współudziałowcem kontrolującym w pełni firmę Daimler-Benz, wtedy największego producenta samochodów w Niemczech. Flick szybko ponownie został najbogatszym człowiekiem w Niemczech. Warto dodać, że firma Flicka po wojnie konsekwentnie odmawiała wypłacania jakichkolwiek odszkodowań dla wojennych niewolników i niewolnic jego zakładów. Jego przedsiębiorstwa zostały w roku 1985 kupione przez Deutsche Bank. Cena transakcji wyniosła 5 miliardów marek. Po wojnie sukces gospodarczy największych przedsiębiorców z czasów III Rzeszy trwał w najlepsze. Jeśli chodzi o kwestie samych odszkodowań dla krajów takich jak Polska, której straty materialne i spustoszenie biologiczne były proporcjonalnie największe ze wszystkich w okupowanej Europie, to wszystko, co się wydarzyło, było co najmniej skandaliczne. Niemieckie państwo nigdy nie wypłaciło żadnych odszkodowań Polsce, a jedynie tworzyło fundacje, będące w istocie sposobem na dobrowolne przekazywanie odszkodowań wybranej części osób wykorzystywanych przez przemysł III Rzeszy w czasie wojny. Zasadniczo odmawiając odszkodowań i reparacji, Niemcy powołują się na akt zrzeczenia się przez Polskę roszczeń w roku 1953. Ale już samo istnienie takiego dokumentu jest pełne wątpliwości. A nawet jeżeli by istniał, to może być podważony, chociażby przez to, że PRL nie była państwem suwerennym, a ludzie, którzy podejmowali takie decyzje, dochodzili do władzy w wyniku fałszerstw wyborczych. Na początku lat 90. XX wieku utworzono fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie, mającą do dyspozycji relatywnie niedużą sumę 500 milionów niemieckich marek na rzecz ofiar prześladowania nazistowskiego. Spośród dawnych robotników przymusowych świadczenia mogli uzyskać jedynie ci, których deportowano do Niemiec do pracy na okres przynajmniej 6 miesięcy lub zmuszono do pracy w miejscu zamieszkania przed ukończeniem 16 roku życia. Później powstała Federalna Fundacja Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość, ale jej świadczenia zgodnie z regulaminem były wypłacane na zasadzie dobrowolności. Trudno precyzyjnie ustalić, jaką łącznie sumę przekazała Republika Federalna Niemiec polskim ofiarom zbrodni i pracy przymusowej. Ile z rodzin, które straciły matki, ojców czy braci i siostry, mogło wcale nie dostać odszkodowania? Szacuje się, że całość kwoty wypłaconych odszkodowań mogła wynieść 6 miliardów złotych, co w porównaniu do kapitału zbudowanego przez niemieckie firmy na wojnie jest sumą, chyba się zgodzicie, żenująco niską. Jeżeli słyszymy się w tym momencie, to znaczy, że słuchasz tego odcinka do końca, za co ci bardzo dziękuję i od razu informuję, że temat niemieckich firm już w czasie Republiki Federalnej Niemiec będę starał się zgłębić i prawdopodobnie powstanie specjalny materiał filmowy zrealizowany i dostępny na naszym kanale na YouTubie. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to zachęcam do subskrybowania tamtego kanału. Link znajdziesz w opisie podcastu. A może takie materiały powinny także powstawać w języku angielskim lub z angielskimi napisami. Czekam na wasze opinie. Piszcie w komentarzach i na YouTubie, i na Spotify, ale także w bezpośrednich wiadomościach na Facebooku. Do usłyszenia!